Jak to wygląda właśnie organizacyjnie? Czy refat to są franciszkanie, czy to są także osoby świeckie, czy to mogą być inni zakonnicy, inni księża?
Początki refat to bracia franciszkanie, ale dzisiaj funkcjonujemy jako normalnie zarejestrowane stowarzyszenie, gdzie na równych prawach uczestniczą i franciszkanie, i duchowni niefranciszkanie, ale przede wszystkim osoby świeckie, katolicy, którzy chcą być również ekologami. O to dbamy, by jakoś wśród tego niezwykle różnorodnego ruchu ekologicznego być takim głosem chrześcijańskim. Nawet uknuliśmy kiedyś takie hasło: chcemy być ekologami pośród katolików i katolikami pośród ekologów. Można powiedzieć, że jedno i drugie nie jest łatwe, a czasami nawet karkołomne, ponieważ nie we wszystkim się zgadzamy. To jest oczywiste, chociażby podstawowa kwestia troski o życie troszeczkę inaczej jest rozumiana ogólnie w ruchu ekologicznym, a inaczej w Kościele. Natomiast jest wiele tematów wspólnych, wiele tematów, w którym możemy współpracować. Zwłaszcza, że zmagając się z poważnymi tematami ekologicznymi, dziś do takich należy chociażby ochrona klimatu czy ochrona różnorodności biologicznej świata, potrzebujemy różnorodnych argumentów. I oprócz takich argumentów naukowych, argumentów społecznych, mamy też argumenty religijne i duchowe. I tutaj z tym przychodzi z pomocą i tradycja franciszkańska, i współczesna myśl Kościoła katolickiego i nauczanie papieży.
Właśnie. I o tym także chciałabym przede wszystkim porozmawiać. No wiadomo, święty Franciszek, wiemy, lubił zwierzęta, ptaki, przyrodę. Jak to wygląda w refie, w ruchu, który opiera tę swoją myśl, to swoje przesłanie, tę swoją ideę właśnie na chrześcijaństwie, katolicyzmie, świętym Franciszku?
Staramy się mówić i pisać o tym pozytywnie, czyli przede wszystkim głosimy orędzie, do którego inspirację czerpiemy i z lektury Pisma Świętego, i z lektury tradycji Kościoła, zwłaszcza w tradycji franciszkańskiej, tych motywów związanych z braterstwem, z przyrodą, z takim braterskim, przyjacielskim podejściem do zwierząt, nie brakuje. Wielką inspiracją jest, jak wspomniałem, już nauczanie współczesnego Kościoła Jana Pawła II, papieża Benedykta, teraz papieża Franciszka. Na tym spotkaniu, które wspomniałem, w którym uczestniczyliśmy w Watykanie, w pewnym sensie można było zobaczyć, że dla wielu ludzi z obszaru świata, które my nazywamy globalnym południem, nie? Czyli z tych wszystkich ogromnej ilości uboższych krajów, papież jest liderem ich problemów i ich dążeń. Mówi otwarcie i mocno, jak żaden inny przywódca światowy, o ich potrzebach, ich tęsknotach. Chociażby o tym, że należy wsłuchiwać się w ich głos. To słynny cytat z encykliki, wielokrotnie powtarzany, że mamy wsłuchać się w to wołanie biednych i w płacz Matki Ziemi. Matki Ziemi nadmiernie eksploatowanej, nadmiernie łupionej. Często z zasobów, które zostały nam ofiarowane, ale marnotrawionych. Często łupionej w ten sposób, że mieszkańcy, którzy żyją obok, mając niezwykle bogate zasoby naturalne, żyją w nędzy i są niezwykle ubodzy. Więc to jest pewna sytuacja w świecie, którą próbujemy pokazać. W taki sposób żaden inny ruch ekologiczny nie mówi. Dalej, dajemy temu taką perspektywę etyczno-moralną. Etyczno-moralną. Bo mówimy, że jeżeli dramat istnieje w świecie wielkim, to też dramat jest bliżej nas, w naszych rodzinach, we wspólnotach, w których funkcjonujemy, a wreszcie w nas samych. Czyli nie boimy się mówić, że kłopoty zaczynają się, że człowiek sobie nie radzi sam ze sobą, że po prostu czyni zło, że grzeszy, jak mówimy w Kościele. Mamy pojęcie już dzisiaj grzechów społecznych, również grzechów ekologicznych. Zatem wprost mówimy, że jeżeli świadomie i dobrowolnie niszczysz przyrodę, dręczysz zwierzęta, zatruwasz wodę, powietrze czy żywność, to grzeszysz. To jest argument, który też nie ma żaden inny ruch ekologiczny. To dociera w inny sposób. Wreszcie pokazujemy jakąś taką wizję świata, który, w tym oczywiście jest też wizja Kościoła czy wizja chrześcijaństwa, która pokazuje świat, gdzie akcentujemy to, co jest wspólne, a nie to, co nas dzieli. Czyli no widzimy, że mimo wielu starań i wysiłków, tych podziałów nie brakuje. Są kolejne wojny, kolejne problemy, są nierówności społeczne, są konflikty różnego typu, ale mimo tych licznych podziałów, także i religijnych, i społecznych, i geograficznych, rasowych, każdych innych, jest wiele rzeczy, które nas łączy. To jest ta tęsknota ludzkości. To było doskonale widać chociażby na tych Światowych Dniach Młodzieży, gdy młodzi ludzie z całego świata akcentowali to, co ich łączy. Takie marzenie, taka tęsknota wydaje się być wspólna dla wielu ludzi, i seniorów, i młodych ludzi. Natomiast najwięcej słyszymy o ekstremistach, o ludziach, którzy w radykalny sposób wyrażają swoje pragnienia. I myślę, że tutaj też ta wizja pokazania tego, jak wiele nas łączy w świecie, sprawia, że mówienie o problemach również ekologicznych, o ochronie przyrody, ochronie zwierząt, ochronie środowiska, ochronie klimatu, łączy, po prostu łączy, bo to jest nasze wspólne dobro.
Ale zarazem no, świat jest okrutny. Przecież fakt, że jest tyle milionów ludzi, że jest taka, a nie inna ekonomia krajów zamożnych, no bo z tymi ubogimi to jest też osobna sprawa, że jest taka wszechobecna komercja i że oczywiście można wszystko sprowadzać do tych słomek plastikowych, że one zagrażają. Czy można powstrzymać, czy właśnie działalność nawet jednego człowieka, czy grupy, czy ruchu, czy ona rzeczywiście jest w stanie powstrzymać się tę nieuchronność, że człowiek rzeczywiście zmienił bardzo radykalnie tę ziemię, na której żyje? Dzisiaj usłyszałam, że nawet skały zaczynają być inne.
No, głosy ekspertów to rzeczywiście są różne. Są tacy, którzy mówią, słyszeliśmy to chociażby na konferencji klimatycznej, która była w ubiegłym roku w Katowicach, że mamy kilkanaście, może 12 lat, by coś zrobić, bo nastąpi taka zmiana, której skutki mogą być nieobliczalne wskutek zmian klimatycznych, topnienia lodowców, zatapiania miejsc w depresji i tak dalej.
Słyszałam dzisiaj, że za 50 lat będziemy mieli tu 40-stopniowe temperatury w centrum Polski i wszelkie inne zaburzenia klimatyczne przy tej okazji. Ale czy to rzeczywiście można zatrzymać tylko takim naciskiem, taką dobrą wolą, perswazją? Oczywiście też nie zatrzyma się tym, że się jakaś grupa będzie do drzew przywiązywała. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy można w to wierzyć?
Naszą perspektywą w Kościele jest dialog. Jan Paweł II zaproponował kiedyś tą perspektywę Fides et Ratio, dialog nauki i wiary. Także wsłuchujemy się w głos ekspertów, w głos naukowców, w te wszystkie raporty. Choć czytamy je krytycznie, to jednak traktujemy z szacunkiem. Nie mamy własnych instytutów badawczych, by to sprawdzić. I wydaje się, że taka pobieżna obserwacja pokazuje, że wiele racji w tym jest. Natomiast co możemy w tym wszystkim robić? No, tu też są różne pomysły. Są tacy, co mówią, budujmy zamki, ratujmy to, co najcenniejsze, nawet jak reszta ginie. Są tacy, którzy próbują wołać o opamiętanie, zwłaszcza decydentów, tych wszystkich, którzy mają największy wpływ, osoby najzamożniejsze, liderów świata. To się dzieje, no po to między innymi są te szczyty klimatyczne czy te wielkie międzynarodowe imprezy. Wydaje mi się, że z mojej perspektywy takiego aktywisty w terenie, który nie ma większego wpływu na decyzje wszystkich wielkich czy polityków, czy biznesmenów świata, jest zachęta, by cokolwiek robić. Każde działanie ma sens. Każde działanie zmienia mnie i zmienia świat, w którym żyję. Oczywiście może się okazać, że nie mam większego wpływu na procesy globalne, ale mam wpływ na środowisko, w którym ja żyję. Mam wpływ wreszcie na siebie. Nie? Ja próbuję uczciwie, porządnie, w zgodzie ze swoim sumieniem i w zgodzie z tymi danymi ekologów i naukowców przeżyć kolejny dzień. To też jest ważne. To też jest ważne. Zatem wybór chociażby, że odrzucam plastik, że idąc na zakupy biorę swoją torbę i kupuję świadomie, ma sens. Ale świadomie to chociażby to, że zastanawiam się, czy ten produkt, który kupuję, to jest produkt wyprodukowany tu, gdzie ja żyję, czy przepłynął tysiące kilometrów zupełnie często niepotrzebnie i w zasadzie wybierając go daję zarobić komuś tam, daleko, a nie tym przedsiębiorcom czy inwestorom, którzy żyją u nas. To doskonale widać na rynku żywności, chociażby w naszych wyborach konsumenckich, gdy wybieramy żywność. Mamy jeszcze wybór. Możemy wybrać żywność od naszych rolników, czy tych tradycyjnych, czy ekologicznych, a możemy wybrać produkt globalny, który gdzieś tam ziemniaki czy czosnek z Chin, jakieś tam inne produkty z Ameryki, czy z innych krajów, produkty też agrobiznesu, tych nowych technologii, masowych hodowli i tak dalej, które często nie tylko nie są zdrowe, ale też za nimi stoi sposób produkcji czy sposób funkcjonowania taki, że ogromnie niszczy środowisko. Tworzy ogromne ilości odpadów, jest energochłonny, produkuje czy generuje czynniki, które wpływają na zmiany klimatyczne. Świadomość tego pozwala mi, również będąc tym konsumentem, wybierać dobrze. I do tego jesteśmy zobowiązani, tak mi się wydaje. To jest jedna z decyzji jako konsumenci, którą możemy podejmować, czyli komu dać swoje pieniądze na zakupach. Ale też uświadamiamy sobie, ja często mówię o takiej perspektywie duchowej w tym temacie, że cały ten świat marketingu i globalnego biznesu stwarza dla nas różne pułapki, nie? Możemy powiedzieć religijnie, takie pokusy. Sama obsesja konsumpcyjna, zresztą papież Franciszek w swojej encyklice mówi o tym ponad 30 razy, także uznaje to za ważny temat. Trzeba zatem pewnej siły duchowej, pewnej pracy wewnętrznej, by uwolnić się z tego, by nie dać się ogarnąć całej tej machinie. Nie po to żyjemy, by kupować, nie? I to rzeczy, których często nie potrzebujemy. Zobaczmy, jakie jest marnotrawstwo. Chociażby żywności, chociażby ubrań. Ile rzeczy kupuje się, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Ta przestrzeń do działania jest. I myślę, że i my jako ludzie funkcjonujący w swojej przestrzeni, w swoim mieście, na swojej wsi, robiący zakupy, podróżujący, możemy jeszcze wybierać. Możemy mieć jeszcze wpływ na ten najbliższy nasz świat. Czy to uratuje cały globalny świat? Tego oczywiście nie wiemy. Ale może uratować nas, sprawić, że po prostu powiemy, że udało nam się zrobić to, co było można, to, co było możliwe, że uczciwie i solidnie przeżyliśmy kolejny dzień. To też jest ważne.